Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj z kolei chciałbym skupić się na czymś, co nazywa się grzechy niewybaczalne. No, poważna sprawa. Mamy różne kategorie grzechów, to żeby też tego być świadomym. Mamy grzechy lekkie, zwane powszednimi. Mamy grzechy na przykład cudze, czyli że jestem na pewnym etapie swojego życia odpowiedzialny za drugiego człowieka. Niech będzie na przykład rodzic, który nie prowadzi swojego nieletniego dziecka, niech będzie na przykład takie 10-11-letnie dziecko do kościoła, no to jest grzech rodzica, no bo dziecko prawdopodobnie jeszcze nie może samodzielnie podejmować decyzji, że rodzice chcą gdzieś jechać, a on mówi, ja chcę iść na mszę świętą. Rzadko kiedy zdarzają się takie przypadki. I w momencie, kiedy później tacy ludzie się spowiadają, nie mogą tylko powiedzieć, że nie byłem na mszy świętej, tylko nie pomogłem mojemu dziecku, aby też było na mszy świętej. To są grzechy cudze, poważna sprawa. Mamy także grzechy ciężkie. O grzechach ciężkich ostatnio wspominałem, czyli że grzechy ciężkie, żeby coś było określone mianem grzechu ciężkiego, musi spełnić trzy warunki jednocześnie. Materia ciężka, pełna świadomość i pełna dobrowolność danego czynu. O tym ostatnio mówiłem, kiedy omawiałem katechizm Kościoła katolickiego, więc ewentualnie jakby były jeszcze jakieś wątpliwości, postaram się dopowiedzieć. Mamy także grzechy wołające o pomstę do nieba. Też bardzo poważna sprawa, ich jest kilka, 5 albo 6 bodajże. I dzisiaj mamy grzechy niewybaczalne, inaczej nazywane grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Tutaj mamy takie dwie skrajności, o których najczęściej ludzie gdzieś tam pamiętają, czyli że jeden z tych grzechów to jest taki, że cokolwiek bym nie robił, to Bóg i tak mi nie przebaczy, więc bez sensu jest się starać. To jest taka pierwsza skrajność. Oczywiście ja to za chwilę bardzo szczegółowo wytłumaczę, tylko trzeba naprawdę uważnie tego posłuchać, żeby czegoś opacznie nie zrozumieć. I druga skrajność to jest to, że wszystko mi wolno, bo przecież Bóg i tak mi przebaczy, bo jest miłosierny. Więc to są te dwie skrajności i myślę, że najczęściej, kiedy pojawia się określenie grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, których Bóg nie może wybaczyć, kojarzy się te dwie rzeczy. Ale to nie taka prosta sprawa, bo tu nie chodzi o jeden grzech, jednorazowy grzech, czyli że zrobiłem coś takiego i nagle Bóg mi nie przebaczy. Żeby też nie żyć w nie wiadomo jak wielkiej panice i lęku przed przyszłością i przed ewentualną możliwością zbawienia, tylko tu chodzi o taką zatwardziałość serca, która nigdy nie chce dopuścić myśli o nawróceniu. To są wieloletnie zaniedbania, 10-lecia zaniedbań. Czasami może być 2 lata, 3 lata. Natomiast tu chodzi o to, że ja mam taką postawę serca, że nie chcę dopuścić myśli o tym, że ja mogę się nawrócić. Czyli intencją jest zawsze zła wola. To ma znaczenie. Czyli, że zła wola jest istotą po prostu tego wszystkiego. Czasami ktoś może powiedzieć, proszę księdza, no ale załóżmy, że ja wiem, że na przykład no zgrzeszyłem ciężko, no jakoś tak tego nie chcę, prawda, ale jestem tak słabym człowiekiem, że nie mogę wyjść z danego nałogu i wiem, że za tydzień idę do spowiedzi. W związku z tym, że za tydzień idę do spowiedzi, mówię, no chcę się wyspowiadać, no Pan Bóg mi przebaczy przecież, no nie jestem w stanie z tego wyjść i jakoś tak się cały czas gubię. To nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to bardzo poważne wykroczenie, jest to grzech ciężki, zwany śmiertelnym, natomiast nie jest to grzech, którego nie da się wybaczyć. Dlatego, że zobaczcie, powiedziałem o postawie, która zakłada, że się nie chce w żaden sposób nawrócić. A to oznacza, że jeśli ktoś jeszcze myśli o spowiedzi, że chce spróbować, ale mu to nie wychodzi, to znaczy, że to nie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, a jedynie grzech ciężki. Zwróćmy uwagę w takim razie na to, w jaki sposób katechizm Kościoła katolickiego na to patrzy. Będę porównywał się do współczesnego katechizmu, ale także będę posiłkował się katechizmem przedsoborowym, ponieważ tu fajnie ze sobą współgra, tak żeby łatwiej było zrozumieć. Natomiast zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. Apokalipsa, czyli ten list do 7 kościołów, mówi o bardzo ciekawej sprawie. Czyli, że są grzechy, których wręcz Bóg się brzydzi, dlatego, że ktoś sprzeniewierzył się temu, co Pan Bóg zaproponował, ale te grzechy będą wybaczalne. Mamy postawę kościołów, które żyły no, w sposób świetny, po prostu świetny, starały się. Bóg tylko powiedział, no to jeszcze tam popracujcie nad tym czy nad tamtym i dzięki temu osiągniecie tę doskonałość zamierzoną właśnie w zamyśle Bożym. I mamy także taką postawę ludzi, gdzie Jezus powiedział, zwymiotuje was ze swoich ust, przepraszam, Bóg, zwymiotuje was ze swoich ust, jesteście niestrawni. Dlaczego to jest taka ważna sprawa? Dlatego, że ci ludzie tkwili w kłamstwie. czyli byli letnimi katolikami. Przepraszam, byli letnimi ludźmi wierzącymi, czyli ani nie byli gorący, ani nie byli zimni. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że taka postawa z czasem też doprowadzi właśnie do zatwardziałości serca, która jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jak to można byłoby współcześnić? Na przykład mamy człowieka, który raz na miesiąc, dwa miesiące pójdzie sobie na mszę świętą, tak po prostu. Raz na rok pójdzie do spowiedzi, bo przecież wiadomo, że na święta trzeba pojechać do rodziców, to niech widzą ewentualnie, że się wyspowiadam i komu nie przyjmuję. Natomiast to jest tkwienie w kłamstwie. Ktoś tkwi w nieustannym kłamstwie, siebie samego oszukuje. Czyli z jednej strony ma wrażenie, no przecież jest w miarę dobrze, no przecież od czasu do czasu pójdę do kościoła, może nawet się pomodlę jest na jakiś czas, ale jednocześnie taki człowiek nie przeżyje w żaden sposób nawrócenia, bo nie widzi, że jest bardzo źle, bo przecież inni mają gorzej. I to jest właśnie ta postawa, która może doprowadzić do tego, że jak długo, czyli przez wiele lat, będę żył w takim kłamstwie w stosunku do siebie samego, czy do siebie samej, no to wtedy zatwardziałość serca tak nagle się pojawia. I teraz przechodzimy do nauczania katechizmowego. Pierwszy punkt, który daje nam katechizm Kościoła, o tym, co może być takim grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, czyli grzechem niewybaczalnym, to jest o łasce Bożej rozpaczać. Czyli to, co wspomniałem na początku, no nic mnie nie uratuje. To jest postawa znana. Aczkolwiek jest jeszcze jedna bardzo ważna postawa w tym punkcie, który chciałbym omówić, a mianowicie, że sumienie podpowiada mi nieustannie, że to, co robię, jest złe. W momencie, kiedy ja nie podejmuję poprawy, pomimo tego, że sumienie mi o czymś tam mówi, będę przez wiele miesięcy, a czasem może i lat, usprawiedliwiał swoją postawę, ponieważ ja uważam, że coś grzechem nie jest, czyli będę usypiał moje sumienie do tego momentu, aż ono przestanie działać. I taki człowiek po wielu latach, on nawet nie czuje, że coś jest nie tak. On nawet nie widzi, że to, co robi, jest złe, bo tak bardzo się do tego przyzwyczaił. Czyli to jest ta właśnie postawa serca, wieloletnich zaniedbań, która pokazuje tak naprawdę, że ten człowiek już nie chce nawrócenia, że on nawet nie czuje takiej potrzeby, bo tak uśpił swoje sumienie. Drugi punkt, który podaje nam katechizm Kościoła katolickiego, przeciwko Duchowi Świętemu grzeszyć zuchwałością. To jest przeciwieństwo pierwszego punktu, o którym wspomniałem, to znaczy wszystko mi wolno, bo Bóg i tak mi przebaczy. I teraz uwaga, pozwolę sobie na taki żarcik. To jest mniej więcej taka naiwność, ta postawa, jak ja jako młody człowiek, który ma tam 33 lata, że wierzę, że odkładam składki na przykład na ZUS, bo będę miał z tego emeryturę. To jest tak naiwna postawa. No, każdy wie mniej więcej o co chodzi. Więc jeżeli ktoś to wierzy, no to gratuluję. I mniej więcej w czymś takim człowiek naprawdę tkwi. Czyli, że wszystko mi wolno, Bóg mi przebaczy, a co tam będę się przejmował? Także wielu kapłanów niestety, tych także internetowych, właśnie w taki sposób prowadzi swoich ludzi. Tak jak się czujesz dobrze, to znaczy, że jest dobrze, grunt, żebyś był szczęśliwy, a tam nawrócenie, pokuta, o co tam chodzi, to jest przeżytek Kościoła. Właśnie nie. To jest oficjalne nauczanie Kościoła, a nie nawet to, co ja sobie powiem jako ksiądz Michał, czy jakiś inny kapłan, czy z waszej parafii jakiś tam ksiądz. Wszystkich słuchać, ale jeśli wiecie, że w oficjalnym nauczaniu Kościoła jest inaczej, trzeba być bardzo ostrożnym. Nawet Jezus powiedział tak o faryzeuszach, słuchajcie ich, ale ich czynów nie naśladujcie, ale słuchajcie. Bo być może ktoś z nich w pewnym momencie będzie miał rację i powie coś, co mnie faktycznie do Boga podprowadzi. Punkt trzeci. Uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. Temu poświęcaj najwięcej czasu, ponieważ to jest gruba sprawa. Ja nie dopuszczam myśli na przykład w tej postawie, że Kościół może mieć rację. I przez wiele lat tak bardzo będę walczył z tym, że ktoś może mieć rację, że będę wszystkie takie argumenty, rozmowy zbywał cynicznym żartem, złośliwością, jakąś złośliwą uwagą, odwróceniem uwagi, czyli na przykład niezależnie od tego, jak ktoś mi mądrze powie o tym, że słuchaj, ale tak nie wypada, to powiesz, ale co z tego, skoro księża to pedofile i ja nie będę chodził do kościoła, bo księża to pedofile. I ktoś będzie powtarzał sobie to przez tak długi czas, przez tyle lat, że w międzyczasie on sam nawet nie będzie widział, że coś jest nie tak. Czyli w związku z tym sprzeciwiam się uznanej prawdzie właśnie poprzez ten cynizm. Teraz dlaczego? Ponieważ dużo łatwiej jest obśmiać wszystko dookoła, niż powiedzieć, a może faktycznie moje życie przeżyłem źle? Może faktycznie związek, w którym tkwię, zwany wolnym związkiem, czyli po prostu konkubinatem, nazywajmy rzeczy po imieniu, taki związek jest na przykład czymś złym, może faktycznie nie doprowadzi mnie do pełni miłości, którą Bóg proponuje i jednocześnie będzie zbywał, ale mamy także ludzi bardzo mocno poza Kościołem, czyli tych, którzy zrobią wszystko, żeby obśmiać oficjalne nauczanie Kościoła, raczej pewne postawy, żeby tylko nie zacząć myśleć o nawróceniu. Czyli cały czas odrzucam nawrócenie. Kolejny podpunkt, sprzeciwiać się prawdzie chrześcijańskiej. Na przykład, w każdą niedzielę, kiedy jesteśmy na mszy świętej, mówimy: wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Skoro Jezus Chrystus założył Kościół, owszem, może nie wygląda tak, jakbyśmy marzyli, bardzo dużo błędów popełnia, widać, że jakieś oczyszczenie powoli, bardzo powoli następuje i mam nadzieję, że w jakiś sposób to oczyszczenie kiedyś nastąpi, choć od 2000 lat wygląda to podobnie. Natomiast jeżeli mamy takie zdanie, bardzo ważne, że wierzę w Kościół święty, powszechny, apostolski i ktoś nieustannie będzie powtarzał w zatwardziałości swojego serca, ale ja wierzę w Pana Boga, tylko nie wierzę w instytucję Kościoła. No to zaraz, ale Jezus Chrystus przecież założył Kościół. Nie da się tego oddzielić. Nie da się oddzielić Kościoła od osoby Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem. Nie da się. W związku z tym sprzeciwiasz się danej prawdzie. Mało tego, sprzeciwiasz się instytucji, której nawet nie znasz. Znasz ją z internetu, no to nie znasz. Dlatego błagam, najpierw poznaj, spróbuj pokochać. Dzięki temu być może zobaczysz, jak Kościół jest wyjątkowy, pomimo nieustannych tych licznych błędów, które popełnia. I kolejny podpunkt, czyli sprzeciwiam się oficjalnej nauczanie tym, że ja wiem lepiej, czyli nie doczytam, co Kościół ma do zaproponowania, nie wiem, nie znam się na tym, to jest za trudne, żeby zrozumieć, ale ja wiem lepiej i już. I o ile, to jest bardzo ciekawe, o ile kwestii dogmatycznej praktycznie nikt się nie sprzeciwia, bo jej nie rozumie, więc co tu dyskutować, no to w sprawach moralnych jest po prostu tragedia. Czyli Kościół nie będzie zaglądał mi do sypialni. Kościół nie będzie zaglądał mi pod kołdrę. Nie takie chwytliwe teksty, ale żeby pokazać. No nie i już. I teraz ważne pytanie. Czy faktycznie starałeś się poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby zgłębić te nauczanie? Żeby spróbować zrozumieć, co Kościół chciał przekazać? Dlaczego na przykład tak pewne rzeczy spróbował ponazywać? Dlaczego tak to wygląda? Czy skupiłeś się na tym nie i już? I za każdym razem będziesz tkwił w grzechu. Oczywiście, to bardzo często w różnych rozmowach wychodzi, że małżonkowie nieustannie, praktycznie co chwilę, na przykład spowiadają się z tego, że korzystają z antykoncepcji i warunkiem rozgrzeszenia, ważnego rozgrzeszenia jest to, że oni chcą faktycznie z tym walczyć. Bo ludzka słabość to jedno, ale że chcą z tym walczyć. Jeśli nie podejmują żadnej walki, i w zasadzie przez całe życie non stop tylko się spowiadają z tego, no w zasadzie znowu współżyłem tak czy siak i tak dalej, to znaczy, że to też istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo, że stanie się zatwardziałością serca tak wielką, że nie dopuszczę żadnej myśli o nawróceniu, bo przecież ja wiem lepiej i nikt nie będzie zaglądał mi pod pierzynę. Czyli na przykład może być w taki sposób. I teraz uwaga, punkt czwarty, bliźniemu Bożej łaski zazdrościć. Tutaj trzeba się mocno skupić, ponieważ to jest coś, co może, powiedzmy, być podobne do kompleksów, ale nie chodzi o kompleksy, bo każdy człowiek porównuje się do drugiego. Mamy coś takiego, że czasami jako ludzie mamy tendencję porównywania się, narzekania, o, a ten to ma lepiej, ten ma łatwiej, ten ma prostsze życie, ten lepiej zarabia, ten jest przystojny, ta jest ładniejsza, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie chodzi o taką postawę, tylko chodzi o taką beznadziejność w sobie, pewnego rodzaju, że ja nie jestem w stanie dostrzec nic, co Pan Bóg mi dał. Absolutnie skupiam się tylko na niewdzięczności wobec Pana Boga za to, że nic od Niego nie otrzymałem. I całe życie marnuję wręcz na to, żeby biadolić, jak mi ciężko, bo ja nic nie otrzymałem, a wszyscy inni otrzymali mnóstwo. Taka postawa też prowadzi do zatwardziałości serca. Czyli powoduje, że ja nie jestem w stanie dostrzec tego, jak Pan Bóg dał mi wiele, jak bardzo się o mnie troszczy. Czyli tracę całe życie na to, żeby zamiast być z Panem Bogiem, rozwijać niesamowite talenty, dary, które otrzymałem od Pana Boga, skupiam się tylko na narzekaniu całe życie, że inni mają lepiej. Tylko tu chodzi właśnie o taką zatwardziałość, uwaga, która nie pozwoli mi się nawrócić. Bo co innego, że się porównuję, ale próbuję walczyć, a co innego, że całe życie na to tracę. Punkt piąty. Na zbawienne napomnienia być zatwardziałym. A to oznacza, że na przykład czasami mąż czy żona mogą mieć rację, więc warto go posłuchać. Nie musi, ale warto posłuchać. Dzięki temu zastanowić się, czy to, że na przykład on w kłótni mi coś powiedział, czy może on nie ma racji, a może ten ksiądz, który na przykład nudzi na kazaniu, powiedział coś bardzo trafnego. Powiedział na przykład, nie wolno ci palić papierosów, no ale niestety sam pali, no to nie będę go słuchał. Słuchaj, bo być może te zbawienia, te napomnienia są zbawienne. Może on ma rację w tym. Może faktycznie warto podjąć się walki. Może faktycznie warto coś zmienić. Czyli to nam pokazuje bardzo ważną rzecz, że trzeba słuchać drugiego człowieka, trzeba słuchać napomnień Pana Boga, trzeba słuchać sumienia, które w jakiś sposób powinno mi to regulować, prawda, te kwestie. I ostatni punkt, rozmyślnie trwać w niepokucie. To znaczy, jest to taka postawa, że ja przez wiele lat odrzucam spowiedź, mówiąc, wyspowiadam się przecież przed śmiercią. To tak nie działa przecież. I doskonale o tym wiecie. Mało tego, zasmuca mnie fakt, że w taki sposób czasami myślą katolicy. Czyli ludzie, którzy spowiadają się regularnie, którzy chodzą do kościoła, którzy dbają na przykład o to, żeby ta wiara pomagała im być takimi ludźmi, jakimi powinni być. Czyli żeby także wypełniać uczynki względem drugiego człowieka, całej rodziny, swoich obowiązków stanu i tak dalej. Czyli nie tylko tyle, żeby non-stop się modlić, ale żeby modlitwa pomogła mi być takim człowiekiem. Czyli co to także oznacza? Że jeżeli ja odrzucam cały czas spowiedź, cały czas odrzucam i mamy takich katolików, którzy mówią coś takiego, no ale to jest niesprawiedliwe, to po co ja się staram całe życie, jeżeli ktoś może przed śmiercią się wyspowiadać i też będzie w tym samym niebie? No jeżeli masz takie myślenie, będąc katolikiem, to jest bardzo źle. Jeżeli patrzysz na to jako tylko na umartwienia i zmarnowane życie, to bardzo ci współczuję, bardzo. I teraz uwaga, dlaczego to jest takie ciężkie? Na przykład Judasz nie chciał skorzystać z powrotu do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że on przecież zrozumiał, że popełnił błąd. On nawet sam powiedział, przelałem krew niewinną, co ja zrobiłem? I z tej rozpaczy powiesił się. Jeżeli ktoś na przykład całe życie nie był u spowiedzi, to wstyd, żeby powrócić później, żeby przyznać się przed Panem Bogiem, że w zasadzie całe moje życie było pasmem porażek, moich własnych błędów, to, że zniszczyłem życie sobie, rodzinie, sąsiadom, komukolwiek innemu, jak wielki musi być wstyd, bo to, że się człowiek przyzna, to jest jedno, ale on musi przeżyć nawrócenie. On musi zrozumieć, że to był straszny syf, przeprosić Pana Boga i chcieć zacząć żyć inaczej, nawet jeśli to jest przed śmiercią, bo nigdy nie wiadomo, co tam Pan Bóg zaplanował człowiekowi. To jest właśnie ta postawa. Jeżeli człowiek to odrzuca, no to niech się nie łudzi. No tak nie działa. Zobaczcie, jak ciężko musi być człowiekowi, który 30-40 lat nie był u spowiedzi. Wstyd jest tak wielki, że nieraz człowiek nie wie, od czego zacząć. Dlatego ta postawa jest tak niebezpieczna, że odrzucam spowiedź wiele lat. Mało tego, postawą może być to, że się spowiadam co roku, ale co roku ta spowiedź wygląda tak. Standardowa spowiedź przeciętnego, bardzo letniego katolika, o którym Bóg w Apokalipsie powiedział, zwymiotuje cię ze swoich ust. Czyli, proszę księdza, rok temu byłem u spowiedzi, no nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, no z mężem, z żoną tam się przemówiłem, więcej grzechów nie mam. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Ten człowiek nie przeżywa nawrócenia w żadnym aspekcie. Nie ma wglądu we własną duszę. Nie próbuje się przygotować. Nie? Na tym to polega. To są właśnie grzechy niewybaczalne. Dlaczego niewybaczalne? To nie oznacza, że Bóg nie jest wszechwładny, bo przecież może wszystko, ale On tak szanuje twoją wolność, że jeżeli ty nie chcesz przeżyć nawrócenia, to nic na siłę nie zrobi. Będzie czekał, będzie cierpliwy, bo miłość jest cierpliwa, czyli Bóg jest cierpliwy. Nie zazdrości, nie będzie się narzucał, będzie czekał, ale ty musisz dać pierwszy krok. Więc kochany, kochani, ogarnijcie się, póki nie jest za późno. No to już taki kolokwializm, ale błagam was o to. To są grzechy niewybaczalne. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.